I czas na naszego porannego gościa, pani Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15 w województwie lubuskim. Nic się nie zmieniło, dzień dobry.
Dzień dobry, Lubuskie. Oczywiście, że się nic nie zmieniło. Od początku do końca w Kukiz 15.
Kukiz 15, które wydaje się, że ma pewien problem. Dlatego, że według tych ostatnich informacji, przekazanych zresztą przez panią, nie ma porozumienia z Polskim Stronnictwem Ludowym. Z kolei na szczeblu centralnym to porozumienie zostało ogłoszone. To o co w tym całym zamieszaniu chodzi?
No jest rozdźwięk, jest oczywiście rozdźwięk, ale o co chodzi? Chodzi o zasady, o uczciwość, o transparentność, o bycie fair play, o grę fair play. No a my jako oddział nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni w decyzjach i mamy prawo do własnego zdania. No niestety stało się tak, a nie inaczej, chociaż tak jak podkreślaliśmy, ten układ z PSL-em był dla nas od początku trudnym tematem, no ale chcieliśmy być lojalni wobec szefa. Chcieliśmy do końca, no ale no nie udało się.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o miejsce na liście.
No na to wyszło faktycznie, bo tu już nie chodziło nawet o tą moją jedynkę, bo było wiadomo, że na nią szans nie ma.
A pani postulowała o miejsce ostatnie na liście.
O ostatnie miejsce, oczywiście, i takie były ustalenia odgórne, że te ostatnie miejsca tam wszędzie, gdzie kukizowcy będą chcieli, są nasze.
Ale jest przedstawiciel Kukiz 15 na liście PSL-u, pan Artur Groc, który ma miejsce numer 3, ktoś powie. Na siłę Kukiza i na, w ogóle jeśli spojrzy się na listę, gdzie PSL z południa dostaje jedynkę, PSL z północy dostaje dwójkę,
tak.
Trzecie miejsce dostaje Kukiz, no to jest całkiem niezły wynik.
Oczywiście, że to jest dobre miejsce, zresztą sama współnegocjowałam to miejsce dla naszego kolegi Artura Groca, więc uważam, że to jest faktycznie dobre miejsce, tym bardziej, że Artur nie jest od samego początku z nami, więc tym bardziej jest to fajne miejsce na taki no, dobry start w kampanii. No tylko szkoda, że naszemu koledze puściły nerwy zbyt wcześnie i zaczął trochę w naszą stronę, czyli w stronę oddziału, w stronę ludzi rzucać błotem zupełnie niepotrzebnie. Mamy kukizowca na liście, zresztą mówiłam na antenie Radia Zielona Góra, że faktycznie to jest fakt, że nie jest tak, że nie mamy żadnego miejsca. Jest na tej trzeciej pozycji Artur Groc, no ale no, nie spodobało mu się widocznie ton, no ale a nam się jako oddziałowi nie podobała cała sytuacja.
Czyli Artur Groc zostaje na liście PSL-u bez poparcia Kukiz 15 w województwie lubuskim.
Znaczy, no, powiem tak.
Czy jest to poparcie?
Powiem tak, oczywiście zamiar poparcia był, tylko w momencie, kiedy publicznie kolega obrzuca nas błotem, no to trochę się robi niefajnie. Mam nadzieję, że koledze tutaj emocje już trochę opadły i mam nadzieję, że będzie można głosować na kukizowca jedynego na liście. No ale to zachowanie jednak faktycznie było bardziej lojalne wobec PSL-u niż wobec swoich struktur.
A może było lojalne wobec Pawła Kukiza, który swoje, a państwo swoje.
No tak, panie redaktorze, tylko pamiętajmy, że jesteśmy jednością, jesteśmy jednym statkiem mimo wszystko. I tak jak w 2015 roku wchodziliśmy na ten statek, było burzliwie, przez niejeden sztorm już przebrnęliśmy, tak do końca na tym statku jesteśmy, my się nie obrażamy, rozumiemy sytuację polityczną. Uważamy, że można było to zrobić inaczej, ale jeżeli była taka sytuacja i taka decyzja szefa, to też to uszanowaliśmy i do końca jesteśmy na tym statku. Nigdzie się nie wybieramy.
Bo tutaj nasuwa się no takie fundamentalne pytanie dotyczące ruchu Quo Vadis, Kukiz 15. Czy po wyborach to będzie jeszcze Kukiz 15?
No właśnie, to jest,
co dalej
to
ze strukturami, które w skali kraju przecież udało się państwo w jakiś sposób rozwinąć z problemami sporymi, także z tym brakiem pieniędzy.
Oczywiście.
I z tym, że sami państwo sobie nałożyliście w pewnym momencie ten kaganiec, mówiąc, że nie weźmiecie pieniędzy z budżetu, tak, tej subwencji partyjnej. Więc co dalej?
No właśnie, to jest dobre pytanie, Quo Vadis, Kukiz 15. Na początku października robimy kolejne walne, żeby zadecydować wspólnie tutaj w oddziale, co robimy. bo te postulaty są dalej bliskie naszemu sercu i one na pewno nie zginą. Nie wiem, w jakiej formie później to wszystko będzie się odbywać po wyborach, bo to jest jedna wielka zagadka. Nie wiemy, jak to wszystko wyjdzie, jak pójdzie. W każdym razie no, my wciąż jesteśmy z postulatami w sercu, na sztandarach. No i myślę, że jeżeli nie teraz, to kiedy indziej.
A jakie to są postulaty w sercu i
no,
na
to są oczywiście.
JOW-y?
Znaczy, powiem tak, JOW-y oczywiście tak, no bo to był jeden z głównych postulatów Pawła Kukiza, ale przede wszystkim demokracja bezpośrednia jako taka, czyli właśnie te dni referendalne, te jednomandatowe okręgi wyborcze też jak najbardziej, odwoływanie posła w trakcie kadencji. Czyli chodzi o to, żeby obywatele mieli wpływ na rządzących. Teraz niestety nie mają żadnego wpływu, no i to jest najsmutniejsze. Dlatego polityka wygląda tak, a nie inaczej. Dlatego faktycznie, jak w filmie Wegi, są dwa ule, które tam ze sobą walczą i to jest ta demokracja, bo człowiek może sobie wybrać pomiędzy ulami.
To już była pani w kinie na
no,
filmie,
byłam,
tak?
Byłam, tak.
I rzeczywiście jest tak słaby, jak piszą?
No, szału nie ma.
Szału
nie ma, dokładnie.
Dobrze. No ale przygląda się pani temu, co w tej chwili dzieje się w kampanii wyborczej. Mamy także ostatnie sondaże, bodaj Kantar, który mówi o 48% prawie poparciu Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska na miejscu drugim, na miejscu trzecim Lewica. Jeśli chodzi o wynik PSL-u, Koalicji Polskiej, to w tym ostatnim sondażu to jest około 7%. Jest to 7% z Kukizem. Czy bez Kukiza, bo Kukiza już w tych sondażach nie ma.
No nie wiem, jak było to brane pod uwagę faktycznie i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Czy to była gra warta świeczki, czy to była mądra decyzja naszego szefa, czy też nie. Czy też może było trzeba posłuchać struktur i jednak spróbować samemu zawalczyć o to wszystko, ale to jakby wyborcy ocenią i historia. No ale myślę, że trzeba będzie wyciągnąć z tego wnioski, jak zwykle. Szkoda, że tak, no ale no co innego zrobić.
Dobrze, a jak ocenia pani w tej chwili temperaturę kampanii, na przykład, nie wiem, w kontekście działań Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, tych głównych sił, bo jak rozumiem, w tej chwili może pani...
Obiektywniej bardziej do tego podchodzę. No,
no,
no
na
prawda.
Pewno z pewnego dystansu
tak,
w kontekście tego, że sama pani
dokładnie,
nie ubiega się
oczywiście.
O mandat.
I powiem szczerze, że to też daje jakiś komfort i taką trzeźwą ocenę sytuacji. No PiS tutaj licytuje kolejnymi obietnicami, które dobrze brzmią. Ta płaca minimalna, która ma wzrosnąć, fajnie, że ma wzrosnąć. Tylko zwróćmy uwagę na to, że my mamy najdroższy ZUS w Europie. I najniższą kwotę wolną od podatku. I to są problemy. Bo oczywiście wszyscy chcemy, żeby Polacy więcej zarabiali, bo sąsiedzi 80 kilometrów dalej, czy właściwie 60 kilometrów dalej, mają tą minimalną płacę na rękę 1200 euro na rękę. A my tutaj mówimy o płacy minimalnej brutto 4000 w 2023 roku.
Niespełna 1000 euro,
tak?
Tak
dokładnie.
Jest.
Więc oczywiście ta płaca minimalna musi iść w górę, ale uważam, że zdecydowanie nie kosztem przedsiębiorców.
Czy przedsiębiorcy nie powinni wziąć też na swoje barki na tego rozwoju gospodarczego? Bo
panie
to...
redaktorze, problem polega na tym, że w Polsce są nieuczciwe podatki, bo osoba, która ma firmę i zarabia 2000 zł oraz osoba, która ma firmę i zarabia 100 tysięcy złotych, płaci ten sam ZUS w wysokości 1500 zł. Czyli pierwszy przedsiębiorca zostaje zabity praktycznie, a drugi przedsiębiorca się śmieje.
I nie robi to dla niego żadnej różnicy.
Dokładnie tak, więc powinny być uczciwa skala podatkowa.
A być
tak?
może jest tak, że Jarosław Kaczyński wskazał jakiś cel, ale nie pokazał drogi i nie wiemy, co się wydarzy po drodze.
No więc miejmy nadzieję, że to będzie trzeźwe i mądre, nie uderzające w przedsiębiorców.
A Małgorzata Kidawa-Błońska jako kandydatka na premiera Koalicji Obywatelskiej, jak się pani podoba?
Powiem tak, no, jeżeli chodzi o obraz Koalicji Obywatelskiej, to akurat no, to jest zrównoważona osoba. Raczej... pozytywna twarz Koalicji Obywatelskiej, bo tam zbyt dużo pozytywnych twarzy raczej nie ma.
No a fakt, że Koalicja Obywatelska rozpoczęła wczoraj kampanię pod hashtagiem Silni Razem, gdzie wiemy, że na Twitterze to jest grupa osób, która często zajmuje się hejtem i stosuje mowę nienawiści.
No właśnie, więc Silni Razem, w jaki sposób, tak?
To
no...
Jak to brzmi, jak świadczy o Koalicji Obywatelskiej?
No słabo. Znaczy w ogóle mi się bardzo nie podoba ta taka brudna kampania, stosowana zarówno przez PO, jak i przez PiS, bo przecież te cysterny również pisowskie, no może przedstawiają trochę historii, jak to PO i PSL rządziło naszym krajem.
To chyba dozwolony środek w kampanii.
Oczywiście, z jednej i z drugiej strony, ale jednak to jest takie obrzucenie się błotem. Mi się też bardzo nie podobały te billboardy, wszystkie.
Z kolei kampania wstydu, tak? Czy billboardy
dokładnie,
wstydu
dokładnie,
były, tak?
Dokładnie, tak. Więc to akurat, ja jestem w ogóle przerażona tym, że nasze pieniądze obywateli idą na takie rzeczy. Ja też tutaj postulowałabym w naszym programie o to, żeby ograniczyć to, tak jak jest w Niemczech, że nie wolno mieć tylu i tylu billboardów, tylko ograniczoną ilość w ograniczonych rozmiarach, bo nie powinno być tak, że pieniądze obywateli są wydawane na takie bzdury.
A jak się popatrzy w Zielonej Górze chociażby, to niektóre materiały wyborcze robią
strzał. Tak.
Olbrzymie wrażenie, bo są olbrzymie
i
rzeczywiście.
I pytanie, skąd na to pieniądze? Podobno to tam nie ma pieniędzy.
To jest pytanie retoryczne, które kończymy tą dzisiejszą rozmowę. Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.